Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przedstawimy program papieskiej wizyty w USA w kwietniu przyszłego roku. Gościem w studiu będzie siostra Bożena Stencel, misjonarka w brazylijskiej Amazonii. Następnie ksiądz Bogusław Trzeciak podejmie temat demograficznej zapaści Europy. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Benedykt XVI odwiedzi w przyszłym roku Stany Zjednoczone. Od 15 do 20 kwietnia Ojciec Święty będzie przebywał w Waszyngtonie i Nowym Jorku. Plan papieskiej podróży ogłosił w Baltimore nuncjusz apostolski w USA, arcybiskup Pietro Sambi, na rozpoczęcie sesji plenarnej tamtejszego episkopatu.
Papież przybędzie do Waszyngtonu 15 kwietnia. Dzień później, w swe 81. urodziny, odwiedzi w Białym Domu prezydenta George'a Busha. Po południu w tamtejszym sanktuarium Niepokalanego Poczęcia spotka się z episkopatem USA. 17 kwietnia Ojciec Święty sprawował będzie Eucharystię na nowym stadionie baseballowym The Nationals. W tym dniu zaplanowano także dwa spotkania z władzami kościelnych uczelni na Katolickim Uniwersytecie Ameryki oraz z przedstawicielami religii niechrześcijańskich w Waszyngtońskim Centrum Jana Pawła II. 18 kwietnia papież odwiedzi siedzibę ONZ w Nowym Jorku, gdzie wygłosi przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego. Po południu weźmie natomiast udział w spotkaniu ekumenicznym. 19 kwietnia, w trzecią rocznicę swego wyboru, Benedykt XVI odprawi mszę w nowojorskiej katedrze świętego Patryka, a następnie spotka się z seminarzystami. Rano 20 kwietnia Ojciec Święty odwiedzi tzw. strefę zero, miejsce terrorystycznego ataku na bliźniacze wieże World Trade Center. W tym samym dniu odprawi również mszę na stadionie baseballowym Yankee w Nowym Jorku.
Moim gościem jest siostra Bożena Stencel, franciszkanka misjonarka Maryi, pracująca w Brazylii. Dokładnie gdzie?
Manaus, stolicy stanu Amazonas na północy, w głębi Amazonii.
Czym charakteryzuje się praca misyjna na tym obszarze? W dużym mieście, w samym środku dżungli?
W samym mieście ta praca misyjna ma troszeczkę inną charakterystykę, bo tak jak w wielu dużych miastach wyzwania związane z urbanizacją, a poza tym miasta południowoamerykańskie i brazylijskie mają to do siebie, że rosną w bardzo szybkim tempie, w sposób zupełnie niezaplanowany. I dlatego też ta praca misyjna, oprócz pracy takiej typowo duszpasterskiej, zawsze jest też związana z wyzwaniami socjalnymi, jakie ta sytuacja przed nami stawia. Na przykład brak planowania przestrzennego, brak mieszkań, brak struktury do rozwoju miasta.
Szkolnictwo.
Szkolnictwo, służba zdrowia, transport. To wszystko odbija się na poziomie życia bardzo niskim ludności, która do tego miasta przybywa, żeby szukać lepszej przyszłości.
Jak siostry znajdują swoje miejsce pośród takich wyzwań?
Przez ostatnie dziesięciolecia siostry z naszego zgromadzenia pracowały w sposób szczególny w edukacji i w służbie zdrowia. Dlatego, że były to dwa pola działania, najbardziej wymagające i w których państwo wtedy jeszcze nie zapewniało dobrego poziomu usług. Teraz ta sytuacja się zmienia. Szkolnictwo, służba zdrowia już są w miarę zorganizowane. A naszym wyzwaniem staje się ogromne pole działalności socjalnej, więc próbujemy pracować jako asystentki socjalne, wejść w tą dziedzinę bardziej.
A gdy chodzi o duszpasterstwo, na przykład parafie czy szkolnictwo kościelne stricte, jak to wygląda na terenie centralnej Brazylii?
Nasze zgromadzenie nie ma w tej chwili żadnego dzieła własnego, które zajmuje się szkolnictwem. Jeśli chodzi o duszpasterstwo, włączamy się raczej w taką linię ogólną kościoła w Amazonii, jaką jest przygotowywanie ludzi świeckich do tego, aby oni podjęli swoją część odpowiedzialności w kościele. Więc jest to wszelkiego rodzaju formacja świeckich. Formacja ogólnoludzka, teologiczna, duszpasterska, formacja psychologiczna. I w to bardzo mocno się angażujemy.
Czy są siostry do tego przygotowane, czy dopiero musicie organizować?
Czasami organizujemy, ale mamy też niektóre siostry, które już są przygotowane i już dobrze pracują w tej dziedzinie, a inne się do tego przygotowują.
Siostra przyjechała z Polski. Z jakich krajów franciszkanki pracują w Manaus?
Z krajów europejskich. Mamy Polki, Hiszpanki, Portugalki, Włoszki, ale mamy też siostry z Afryki, z Ameryki Południowej, z Kolumbii na przykład, z Peru. Więc jesteśmy wspólnotą bardzo międzynarodową.
Czy różnice między kulturą, powiedzmy, religijną polską, a tamtejszą bardziej doskwierają, czy można znaleźć jakieś punkty wspólne?
Powiedziałabym, że na początku rzeczywiście doskwierają. To się staje takim wyzwaniem. To, co my w naszej duchowości misyjnej nazywamy inkulturacją. To, że trzeba wiele rzeczy przemyśleć, na wiele rzeczy trzeba spojrzeć inaczej. I to na początku jest trudne, to jest dużym wyzwaniem. Ale potem człowiek dostrzega to, że to jest też nowa szansa, że to jest ubogacenie, że to jest takie spojrzenie dużo szersze. Więc to, co na początku jest bardzo trudne, powoli też nas ubogaca.
Te różnice tworzą pewną, powiedzmy, kulturę latynoamerykańską kościoła katolickiego. Jak można by scharakteryzować ten kościół?
Nie wiem, czy mogłabym się odważyć na takie charakteryzowanie ogólne, ale pewne cechy, które spostrzegam, na przykład, że jest to kościół, w którym świeccy są bardzo zaangażowani, za który świeccy czują się dużo bardziej odpowiedzialni chyba, niż to tak widać na pierwszy rzut oka w Polsce na przykład. Więc my mówimy, że jest to kościół, który ma swoje własne oblicze świeckie. Jest to też kościół bardziej świadomy swojej odpowiedzialności socjospołecznej, powiedziałabym. Kościół nie tyle ograniczony do religijności, co wrażliwy na potrzeby socjalne ludzi. Myślę, że jest to też kościół w swoim sposobie przeżywania liturgii na przykład, kościół bardzo żywy, w taki sposób, jaki śpiewają, w jaki przeżywają liturgię, instrumenty, jakich używają. Widać w tym to, z czym zwykle kojarzy nam się Ameryka Łacińska. Entuzjazm, radość, wiele spontaniczności, trochę improwizacji i to jest piękne.
Mówi się ostatnio też sporo o wręcz inwazji sekt na terenie Ameryki Łacińskiej. Czy też i w Manaus widać ten rodzaj takiej agresywnej działalności?
Tak, tak, widać bardzo. W jednej z ostatnich statystyk Manaus pojawia się na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o stolice stanów brazylijskich. Brazylia jest podzielona na 27 stanów i według tej ostatniej statystyki opublikowanej w Manaus ta obecność sekt jest najbardziej widoczna. Jako czynnik do oceniania tego bierze się po prostu ilość ludzi, którzy się deklarują jako członkowie tych sekt, a kiedyś byli katolikami. Więc tą liczbę ludzi, którzy przychodzą z katolicyzmu do innych sekt. W Manaus ta liczba jest najwyższa.
Czy Kościół próbuje jakoś przeciwdziałać tej tendencji?
Próbuje, chociaż jest to sytuacja bardzo złożona. Czasami Kościół czuje się jakby przestraszony tą sytuacją, nie zawsze wiemy, jak reagować. Czasami pojawiają się takie pozycje obronne, chcemy bronić naszego statusu dotychczasowego, tego, że jesteśmy Kościołem większościowym. Ale też w sposób bardzo jasny pojawia się na przykład wyzwanie do formacji, bo te łatwe przejścia do innych sekt biorą się z braku dobrej katechizacji, dobrego przygotowania tych ludzi. Oni czasami nie bardzo sobie zdają sprawy, jakie są różnice pomiędzy wiarą, jaką my wyznajemy, a tym, co proponuje sekta. A poza tym Kościół czuje to jako wyzwanie do swojej wierności wobec tej opcji na rzecz ubogich, dlatego że te sekty często obiecują łatwe sukcesy, łatwą zmianę życia, Pan Bóg, który cudownie zmieni ich sytuację. A Kościół katolicki w sposób zdecydowany opowiada się za tym, żeby to właśnie ci biedni sami stawali się podmiotami swojego życia, żeby sami wypracowali te zmiany. I w tym jako Kościół czujemy się wyzwani, bo dla wielu ludzi ubogich ta perspektywa szybkich zmian, które Bóg sam będzie robił, cudów, bardziej ich przyciąga.
Te sekty często przychodzą z zewnątrz, z pomocą jakąś zagraniczną.
Tak.
Czy Kościół katolicki też otrzymuje jakąś pomoc?
Kościół katolicki w Amazonii otrzymuje jeszcze dużo pomocy finansowej z zewnątrz, od innych kościołów, kościołów europejskich zwłaszcza. My mamy też wielu misjonarzy, więc jest to konkretna pomoc personalna. Kościoły dzielą się po prostu, wysyłają do nas księży, siostry zakonne. Czujemy tą pomoc, tak. Problemem jest to, w jaki sposób się tą pomoc wykorzystuje.
Siostra jest związana też ze szkolnictwem kościelnym, prawda? Jakoś, jak wygląda sytuacja powołań, czy również powołań ludzi świeckich do zaangażowania wewnątrz kościoła, gdy chodzi o ich kształcenie?
Może tak, dwie rzeczy. Po pierwsze to nasz Instytut Teologiczny w Manaus, w którym ja pracuję, w tej chwili ma około 100 seminarzystów na filozofii i teologii, którzy przygotowują się do święceń i do życia jako prezbiterzy. I to jest nasza wielka radość, dlatego że w Amazonii mamy jeszcze takie jednostki kościelne, które nie mają ani jednego księdza inkardynowanego. stamtąd. Więc to jest wyzwanie i jest naszą radością to, że mamy więcej powołań do kapłaństwa w tej chwili. I naszym wielkim wyzwaniem jest dobra formacja tych seminarzystów. A jeśli chodzi o formację ludzi świeckich, to...
Też tam studiują?
Też studiują w tym samym instytucie. To jest tak, że od końca lat 70. jest to taka dosyć jasna opcja kościoła w Amazonii na rzecz formacji ludzi świeckich. Z wielu powodów, trudności personalne, trudności materialne, ogromne odległości. Wydaje mi się, że w tej chwili nasz instytut ofiarowuje tą formację w sposób coraz bardziej zorganizowany, z większą wartością, konsystencją. Ofiarujemy różne kursy dla ludzi świeckich, teologię pastoralną, kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, szkołę diakonatu świeckiego. Myślimy też o zorganizowaniu takiej szkoły dla ludzi odpowiedzialnych za koordynatorów parafii, wspólnot. Od tego semestru zaczął się też kurs Teologia i polityka, który przygotowuje ludzi świeckich do działalności w tej sferze polityczno-socjalnej.
A co Kościół w Polsce mógłby zrobić dla Amazonii?
Zawsze dużo się mówi o modlitwie i to jest bardzo ważne. Panem żniwa jest Bóg. Nasze największe nawet wysiłki nie zbawią Amazonii, więc ta modlitwa jest bardzo ważna. Ale myślę też, że Kościół w Polsce jest bogaty w dobre powołania, kapłańskie, zakonne, ludzi świeckich. Myślę, że Kościół w Polsce powinien otworzyć się bardziej na dzielenie się tymi powołaniami, na wysyłanie księży, sióstr, ludzi świeckich, na popieranie tego, na wspieranie tych, którzy odkrywają w sobie powołanie misyjne.
Czy czujecie już takie sygnały z Polski, że są chętni?
Raczej są to takie sygnały pojedyncze. Nie widzę jakiegoś ożywienia strukturalnego, instytucjonalnego. Niektórzy ludzie mówią mi o tym, że chcieliby pracować na misjach, księża czy siostry, ale ja nie dostrzegam, albo może lepiej nie znam na tyle kościoła, struktur kościoła w Polsce, że mogłabym się wypowiadać na tym poziomie. Ale myślę, że jest to wyzwanie bardzo jasne. Nie możemy myśleć o tym, że powinni się ograniczać tylko do Polski. Kościół polski powinien dzielić się bardziej, powinien czuć się bardziej odpowiedzialny za Kościół powszechny. Nie tylko w Amazonii.
Czym powinien dzielić się Kościół brazylijski z Kościołem powszechnym?
Myślę, że doświadczeniem tego, jak bardzo ludzie świeccy są Kościołem. Jak bardzo oni czują się Kościołem. Jaki piękny jest ten Kościół wtedy, kiedy ludzie świeccy żyją swoim powołaniem chrześcijańskim w tym Kościele. To oczywiście związane jest też z niekiedy z sytuacjami trudnymi, ale to oblicze świeckie Kościoła jest piękne. Ten Kościół jest bardziej pełny, bardziej wyrazisty. Niekiedy jeszcze Kościół utożsamiamy z hierarchią i to nie jest poprawna eklezjologia. I myślę też, że Kościół brazylijski może ubogacić Kościół powszechny swoją wrażliwością na kwestie socjalne. Tym, że czuje się niespokojny wobec tych kwestii, że czuje, że to są jakieś wyzwania, na które nie zawsze umiemy odpowiedzieć, ale przynajmniej nie zamykamy na nich oczu.
Dziękuję bardzo. Moim gościem była siostra Bożena Stencel, franciszkanka, misjonarka Maryi pracująca w Amazonii.
Dziękuję za możliwość podzielenia się moim doświadczeniem.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Deficyt demograficzny w Unii Europejskiej. W roku 1950 na Ziemi żyło 2,5 miliarda ludzi. Dziś 6,6 miliarda. Prognozy na rok 2050 mówią o ponad 9 miliardach mieszkańców naszej planety. Tymczasem w Europie panuje obecnie ujemny przyrost naturalny. Więcej ludzi umiera niż się rodzi. Starzejące się społeczeństwo wymaga lawinowego zwiększenia nakładów na opiekę zdrowotną. Wpływa niekorzystnie na funkcjonowanie opieki socjalnej. Stwarza ryzyko dla stabilności systemu emerytalnego. Czytamy na stronach internetowych Parlamentu Europejskiego. Rozważa się więc kilka sposobów przeciwdziałania negatywnym trendom demograficznym w Unii Europejskiej. Zwiększenie napływu imigrantów, jednak oni również się starzeją. Z czasem im też będzie potrzebne wsparcie socjalne. Pozostaje również kwestia asymilacji oraz możliwych napięć społecznych. Polityka tak zwana prorodzinna ma tyleż samo zwolenników, co przeciwników. W wskazujących w kontekście polityki równości kobiet i mężczyzn na to, że ciąża i wychowanie dziecka utrudniają karierę zawodową wyłącznie kobiecie. W końcu pomysły na odsunięcie wieku emerytalnego kłócą się z rosnącym zapotrzebowaniem Europejczyków na spędzanie czasu wolnego. Podczas obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego posłowie wielokrotnie postulowali więc zmiany w europejskim prawie, które pozwoliłyby lepiej przygotować się Unii Europejskiej na nieuchronne skutki zmian demograficznych. Nowe przepisy mają dotyczyć m.in. kształcenia ustawicznego, migracji, prawa pracy oraz solidarności międzypokoleniowej. Projekty te przygotowały różne komisje parlamentarne. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych opracowała dokument pod tytułem Demograficzna przyszłość Europy – od wyzwań do szans. Komisja Przemysłu zajęła się możliwością poprawy jakości życia osób starszych dzięki zastosowaniu nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych. Komisja Swobód Obywatelskich określiła plan działania w dziedzinie legalnej migracji, który pozwoli wykwalifikowanym imigrantom podejmować pracę na terenie Unii Europejskiej. Również biskupi europejscy zajęli się tematem w sposób systematyczny, opracowując propozycję strategii dla Unii Europejskiej wspierania par i małżeństw. Jest to kontynuacja prac z roku 2004, kiedy to biskupi przedstawili podobną strategię zachęcającą do uczynienia rodziny priorytetem Unii Europejskiej. Tym razem w obszernym, prawie 50-stronicowym dokumencie zwracają oni uwagę na trudności par małżeńskich we współczesnej Europie. Demograficzny spadek i kryzysy rodzinne zagrażają poważnymi szkodami dla emocjonalnej, społecznej i finansowej sytuacji całego społeczeństwa. Oczywiście to poszczególne państwa członkowskie ponoszą główną odpowiedzialność, szczególnie za wzmacnianie instytucji małżeństwa, żeby stała się atrakcyjna dla młodych i przyszłych rodziców. Ale instytucje unijne powinny również działać we właściwym dla siebie zakresie kompetencji. Przypomniane zostały takie inicjatywy jak Pakt dla Młodzieży Rady Europejskiej z roku 2005. Z tego samego roku tzw. Zielona Księga Komisji Europejskiej pod tytułem Wyzwanie zmiany demograficznej – nowa solidarność międzypokoleniowa. I w końcu Europejskie Porozumienie dla Rodzin, opracowane przez rządy krajów członkowskich w roku 2007. Biskupi w najnowszym opracowaniu wskazują z jednej strony na konieczność wsparcia kochających się i stabilnych małżeństw przez programy szkoleń dla nich, zmian prawnych, niewyłączania inicjatyw na rzecz rodziny z możliwości wsparcia przez fundusze unijne, zachęcanie do badań naukowych na temat wagi rodziny dla społeczeństwa i wartości samego małżeństwa, wspieranie miejscowych inicjatyw i organizacji działających na rzecz rodziny, podobnie biznesu i programów korporacyjnych. Z drugiej strony, biskupi europejscy wskazują na znaczenie dobrego wychowywania i świadomości zagrożeń ze strony nowoczesnych środków audiowizualnych, chorób cywilizacyjnych i nałogów oraz szkód czynionych przez realne ubóstwo. Unia Europejska, choć podkreśla swoją tożsamość wielokulturową, może jednak również uczestniczyć w najbardziej podstawowych zagadnieniach każdego jej obywatela. Okazuje się, że problemy małżeństwa i rodziny są na całym kontynencie takie same, a więc to dziedziny, gdzie rozwiązania ponad podziałami i granicami są możliwe i coraz bardziej konkretne.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy wtorkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.